Jedni rozmawiają o polityce, drudzy o kulturze. My mamy miejsce, w którym dyskutujemy tylko o sporcie. To miejsce to Sport Café. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, również dziennikarze i kibice. Sport Café. Spotykamy się tu w każdy piątek o 12:30. Sport Café. Tu nie ma tematów tabu. Tu są rozmowy o tym, czym żyje każdy zielonogórski fan sportu.
Dzień dobry, witamy serdecznie. Sport Café, jak w każdy piątek, jesteśmy na stadionie przy ulicy Wrocławskiej 69. Adam Skornicki, trener, czy menedżer bardziej Falubazu Zielona Góra. Dzień dobry, witam serdecznie pana trenera, pan się przywita.
Dzień dobry.
I pan Marcin Krzywicki, Radio Indeks i Łącznik Zielonogórski. Kłaniam się nisko panu redaktorowi.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pierwsza kolejka Speedo Ekstraligi, 5 dni, to już minęło, przed nami druga kolejka. W tej pierwszej kolejce 3 mecze wyrównane, jeden mecz z wiadomych powodów nie był tak wyrównany, mówię o meczu Stali Gorzów z Getu El Toruń. O tej kolejce sobie porozmawiamy dzisiaj, natomiast oczywiście o Falubazie przede wszystkim. Do trenera najpierw pytanie. Ja powiem szczerze, że od 5 dni tak, może nie to, że się zastanawiam non-stop nad tym, ale już tam byłem w tym Tarnowie troszeczkę zdziwiony, może nawet zdumiony. W jaki sposób tą porażkę przyjęliście? Że tak spokojnie, że nie powiem, że z uśmiechem na twarzy, tak? Natomiast miałem wrażenie, że tam jakieś podcięte skrzydła będą, lekkie podłamanie, że to Unia Tarnów, że wszyscy wiemy, że to słabszy skład, że być może z nimi będziecie tam gdzieś toczyli walkę na dole tabeli, a jednak ze spokojem przyjęliście tę porażkę. To po tych 5 dniach już na spokojnie, jak tu jesteśmy, nie tam na konferencji po meczu, czy w tym całym rozgardiaszu pomeczowym, to proszę mi to wyjaśnić po polsku. Znaczy nie domagam się, żeby pan był załamany, chodził i płakał tam na stadionie oczywiście. Ale czemu aż tak spokojnie? To jednak nie jest duża porażka Falubazu mimo wszystko, mimo tylko czteropunktowej i przegranej.
Sztuka kontrolowania emocji to też sztuka i jeżeli no, nie wygra się jakiegoś meczu, nadal trzeba zachować chłodną głowę i na drugi dzień przeanalizować, co się stało. Nie jest to nasza porażka. Przegrana w sporcie zdarza się i myślę, że z przebiegu tego meczu możemy być zadowoleni. Otwarcie było dla nas bardzo dobre. Pierwsze 3 wyścigi układały się bardzo dobrze. No, potem 8., 9., 10., 11. bieg na pewno mamy do poprawki. Udało nam się doprowadzić do remisu to spotkanie, więc przed ostatnim wyścigiem myślę, że to bardzo dobry prognostyk na przyszłość. No, w nominowanym ostatnim wyścigu zaskoczył nas niestety Nicky Petersen. Nie spodziewaliśmy się, że będzie w stanie wygrać 3 wyścigi przed tym meczem. No niestety Nicky udowodnił, że jest to zawodnik doskonałej klasy i pociągnął drużynę tarnowską do zwycięstwa.
Okej, zagotowaliście się panowie, z tego co wiem, w klubie, przynajmniej część ludzi po tym słynnym tytule przeglądu sportowego, że pierwszy krok do spadku. Falubazu, pan też się gotował, czy kontrolowane emocje również w tym momencie, jak pan coś przeczytał takiego, albo panu tam pokazano?
No jeszcze nie zdążyłem przeczytać, poczekam z tym.
Marcin, ten pierwszy krok do spadku, to według ciebie zasłużenie Falubas już dostał taki tytuł, czy powinniśmy być mimo wszystko spokojniejsi, czy też niepokojem powiało u ciebie w umyśle, kiedy ta porażka przyszła?
Nie no, absolutnie. Ja powiem szczerze, że jak zobaczyłem ten tytuł gdzieś tam, to ktoś przyscreenował na Facebooku, to się za głowę lekko złapałem. Mówię, kurczę, po pierwszej kolejce to chyba trzeba iść do tego kogoś, wszystkie pieniądze na jakieś bukmacherskie tematy zostawić, no i odebrać za jakiś czas. A tak poważnie mówiąc, to ja gdzieś tam szczerze mówiąc przed meczem to tak typowałem porażkę do czterech, do sześciu punktów i właściwie jedyne co mnie w tym meczu zaskoczyło to wypowiedzi obozu tarnowskiego, że oni liczyli na więcej, na wyżej. I ja tak sobie prześledziłem ten mecz, te punkty Tarnowian i tam tak się zastanawiam, gdzie tu można było jeszcze wyżej, bo jeżeli ktoś powie, że Peter Kildemant może więcej, no to uważam, że jego punkty po trosze zrobił Jakub Jamruk. I ja uważam, że Tarnów osiągnął maks, natomiast przychodząc do obozu zielonogórskiego,
co osiągnął Falubas?
Ja uważam, że tutaj jeszcze są duże rezerwy i tak naprawdę pamiętam ubiegłotygodniową audycję, bo słuchałem i te dyskusje na temat Grzegorza Zęgoty, jego numeru 4 bądź 12. Grzegorz Zęgota się wybronił, bo skoro spod czwórki dojechał do 15 biegu, to znaczy, że wyszło na trenera.
Zasadzie, tak?
Wyszło na trenera, natomiast rezerwy i to zdecydowane leżą tutaj w Patryku Dudku i Piotrze Protasiewiczu i tutaj na pewno kibice liczyli na więcej i pewnie dziennikarze też liczą na więcej, więc ja uważam, że tutaj są takie rezerwy, które za jakiś czas na pewno doszusują do optymalnej dyspozycji tak jeździ dziecko jak sprzętowo, bo tutaj cały czas tych jazd mówi się, że gdzieś tam brakuje, że przydałoby się więcej, a zatem jeżeli szukasz gdziekolwiek rezerw, no to zdecydowanie w obozie Zielonogórzan ktoś powie, że może w nie najlepszym terminie ten Tarnów był, może było za jakiś czas jechać do Beniaminka, bo te mecze inauguracyjne, zwłaszcza gdzieś historia pokazywała, że Beniaminkowie u siebie mogli nawet pojechać czasami lepiej niż mogli.
A potem szli w dół, tak?
Tak, nawet tutaj przed laty, nie wiem, przyjeżdżała mistrzowska Polonia Bydgoszcz do Falubazu i Billy Geniro wyskakiwał i robił punkty i wygrywał tenże Falubaz. Także z Beniaminkami to chyba lepiej jechać trochę później.
Toruń chyba do Gdańska tak rozpoczynał, zaczynał ligę z punktami karnymi.
Jako ten Dream Team.
A panie trenerze, do nich pan powie w takim razie, bo to o tych dwóch osobach się rozmawiało w Zielonej Górze tak naprawdę przez te dni, o Protasiewiczu i o Dudku. Czemu oni sobie w Tarnowie nie poradzili? Bo tak, przed meczem to wiadomo. Dudka to właściwie w ciemno wszyscy stawiają, tak? Wicemistrz świata, wiadomo, Patryk ma swoją klasę. Dwucyfrówka to absolutnie na pewno. Piotr Protasiewicz, jak nie wygra startu, to będzie po orbicie grzał i wszystkich wyprzedzi. To czemu im jednak nie wyszło?
No myślę, że to przede wszystkim ta mała ilość jazdy i gdzieś każde takie zastanowienie się na torze, czy nie w porę przygotowanie się do wyścigu, no, skutkuje tym, że gdzieś ten błąd wykorzystają inni. Mieliśmy przykład Patryka, kiedy wspaniale rozpoczął mu się pierwszy wyścig, prowadził go, spojrzał i poczekał na Grzegorza, po czym na drugim okrążeniu wyminął go chyba Jakub Jamruk, więc takie rzeczy potem powodują, że mam wygrany wyścig, ale poświęciłem się dla kolegi, zrobiłem mu miejsce, co prawda po którymś okrążeniu straciłem pozycję, i potem jest takie rozgoryczenie, że już wygrałem wyścig, a skończyłem na jedynce.
Ale u niego nie był problem motocykla, tylko właśnie tylko tego błędu? Bo tam się wydawało, że to
i wtedy,
tam,
i wtedy trzeba właśnie na bieżąco, maszyna, tak, wtedy na bieżąco trzeba pomyśleć, czy to ten moment, kiedy musiałem poczekać za kolegą, czy zdjąłem trochę gazu, czy kosztowało to mnie prędkości właśnie na tym następnym okrążeniu, czy była to już ewidentnie wina dopasowania, więc czasu na zawodach jest mało i kiedy mamy tej jazdy niewystarczająco, wtedy ten czas biegnie za szybko i nie zdążymy podjąć właściwej decyzji.
Natomiast najdziwniejszy u Patryka 1-3-0-0-3. O co kamam?
No dlatego właśnie po dwóch zerówkach wiedziałem, że Patryk jest w stanie w 14 wyścigu odbić i dlatego pojechał z takiego pola, z jakiego startował i pokazał, że nadal potrafi się ścigać na żużlu.
A pan kapitan?
No pan kapitan miał trochę problemów i sprzętowych, i gdzieś na pewno cały czas też wychodzi ten brak objeżdżenia, cały czas problemy ze sprzęgłami, wczoraj późna walka do rana praktycznie. I dzisiaj czekamy, jak tylko przestanie troszeczkę padać, kapitan wyjedzie i sprawdzi, czy ta praca przyniosła efekty. Także cały czas gdzieś czegoś gonimy i brakuje tego właśnie spokoju, który później moment dekoncentracji, tak jak u nas środek meczu w Tarnowie, i gdzieś później te punkty uciekają.
A Marcin, na ciebie któryś z naszych zawodników zaniepokoił w takim razie? Czy tak jak mówiłeś, jednak spokój, bo oni jeszcze dojdą do siebie?
Tak myślę, bo to jest jednak początek sezonu, zważywszy na te problemy z jazdami, małą ilość tych jazd, jeden sparing tak naprawdę, gdzieś tam ja sobie wyobrażam, że tego sprzętu jeszcze dużo czeka do przekopania dla co niektórych żużlowców i w boju treningowym czy jakimkolwiek sparingowym i ja tutaj tak myślę, że ze spokojem, człowiek spojrzy na ten końcowy wynik, szkoda, zwłaszcza jak się zaczęło, tak, bo gdzieś tam w tym Tarnowie początki bywały różne, a tutaj był ten huk, uderzenie na początku fajne, gdzieś to później uciekło, także zważywszy na to, jak ten mecz się ułożył, to szkoda, natomiast ja bym się tutaj nie niepokoił.
A Kacper Gomul, bo o niego muszę też zapytać, bo to wiadomo, że też po tym meczu ilu tych Zielonogórzan jest? 140 tysięcy, tak? To 140 tysięcy ekspertów zaczęło już typować, czy Smolińskiego tam stawiać, czy Torsela, czy kogoś innego. To jeszcze Marcin w dalszym ciągu. Martin chciałem powiedzieć, bo tu Smoliński przed chwilą szedł. Jak on? Bo jakby opinia jest może krzywdząca, może nie, ale wiele osób pisało, jednak okazało się, że Ekstraliga to za wysokie progi. Czy to ciągle jest za szybko?
Kasper Gomulski to też gdzieś tam jest cały czas przymierzany jako, mimo wszystko uważam, jako zawodnik drugiej linii, więc tutaj, chociaż no, mając na względzie tę przeszłość tarnowską, no to też tam człowiek liczył na trochę więcej. A też czas pokaże, tutaj jest z czego wybierać, z kogo wybierać, przepraszam, no bo dzisiaj ten sparring, daj Boże, pogoda pozwoli, się odbędzie. I będzie można, pan trener będzie mógł zobaczyć w boju, jak też Martin Smoliński wygląda, czy Jakob Torsel, więc tutaj też trzeba pewnie jeszcze poczekać. No, podejrzewam, że Kacper Gomulski bardzo chciał przed byłymi tarnowskimi kibicami Jaskółek, no i przed swoim nowym pracodawcą się pokazać, więc tutaj, no szkoda, ja ciutka liczyłem na więcej, te dwa punkty, tak liczbowo mówiąc.
Czyli to zanim trener powie, to powie, czy wymieniałbyś go już teraz, czy i tą wojnę domową dzisiaj obejrzał dokładnie i Torsela, i Smolińskiego na tle Gomulskiego, czy jeszcze poczekał, nawet żeby chłopakowi nie pociąć skrzydeł nagle, tak, że po pierwszym meczu wyrzucam go ze składu?
No właśnie, bo to też jest pytanie, jaką tu filozofię trener obejmie, że, czy będzie budował zawodnika przez jakiś czas, bo to różnie trenerzy prowadzą zawodnika, tak, budując go, doprowadzając do optymalnej jakiejś tam dyspozycji, czy oczywiście na takim, no tutaj iskrze zapalnej, najsłabszy wysiadka, wskakuje następny i to już o filozofię pana trenera trzeba będzie spytać. Ja dzisiaj
z
ciekawością olbrzymią będę patrzył, co się wydarzy na tym sparingu, o tak powiem.
No właśnie, bo jak pojadą przeciwko sobie, powiedzmy, Gomulski i Smoliński i Torsel, wojna domowa będzie. Trener to tak celowo dzisiaj, no resztę świata zbudował z tych zawodników, którzy no, być może właśnie z Kacprem Gomulskim będą o tą pozycję walczyli, o numerek 2?
No najpierw ocena Kacpra Gomulskiego w meczu z Tarnowem, no to zgodzę się, że na pewno bardzo chciał i gdzieś tam ta nerwowość wkradła się w jego myślenie podczas meczu. No jeżeli mamy go ocenić, no to najłatwiej będzie na przykładzie drugiego zawodnika, więc możemy porównać, czy Artur Mroczka na swoim torze z podobnym numerem i Kacper Gomulski w wyjazdowym meczu, ocenić ich postawę i myślę, że jednak byłby mały plus w stronę Kacpra, więc jak na debiut myślę, że nie jest źle. No jedynie jak weźmiemy i Kacpra i Patryka Dudka, to o 1-0 na pewno za dużo.
Znaczy dla pana zawodnik tej drugiej linii, jak to nazywamy, chociaż ostatnio ta dyskusja o tym Zęgim już wiadomo jak wyglądała, natomiast czy taki zawodnik jak Kacper Gomulski, to jest człowiek, który dla pana ma robić 4 punkty, po prostu trzecie miejsca przywozić i za sobą przywozić zawodnika drugiej linii drużyny przeciwnej, czy jednak liczy pan na coś więcej?
No 4 punkty w dorobku Kacpra w Tarnowie dałoby nam wygrany mecz, więc myślę, że 4 punkty na taką pozycję to jest bardzo dobry wynik.
No dobra, co dzisiaj z wojną domową w takim razie? To jest tak specjalnie ustawione, żeby chłopaki przeciwko sobie pojeździli? I czy jest możliwe, żeby ten Kacper w niedzielę, ta filozofia, o którą Marcin pytał, jaka jest filozofia Adama Skórnickiego? Budowania zawodnika, czy też takiej rywalizacji, gdzie cały czas musi ktoś czuć oddech na plecach innego zawodnika?
No, na budowanie zawodnika zawsze musi być odpowiedni moment. Myślę, że teraz jeszcze jest początek sezonu mamy zbyt mało wiedzy o dyspozycji wszystkich naszych zawodników, dlatego też jest dzisiejszy sparring, żeby po dwóch stronach byli zawodnicy dobrze dysponowani, którzy chcą się pościgać i przede wszystkim, żeby zawodnicy, którzy jadą w meczu, mieli dobre porównanie, czy zabierają się ze startu, czy jest szybkość na dystansie. Dlatego też takie to dzisiejszy sparring.
Kurczę, dalej, takie ta tajemnicza ta odpowiedź, to może przeczytam między wierszami, czyli Gomulskiego nie zmieniamy w niedzielę.
Trafnie.
Udało mi się odczytać. No dobrze, to niech pan jeszcze powie, Smoliński, a Torsel, kiedy będą mieli szansę, żeby wskoczyć do składu? I czy któryś jest u pana wyżej w hierarchii? Czy nic o nich nie wiadomo właściwie w tej chwili de facto?
No, możemy włączyć sobie jakieś stronkę z wynikami i jeżeli popatrzymy, ile odjechali mecz Smoliński i Torsel, jak będziemy tam widzieć ładne cyferki, to możemy się spodziewać ich w składzie.
Okej, a ty Marcin, masz jakiś swój typ na przykład z tych dwóch facetów? Załóżmy odpukać, tak, że zawodzi Gomulski i jednak gdzieś tam szukamy za niego gościa. Torsel czy Smoliński? Strzelałbyś dzisiaj w którego?
Właściwie mamy na razie tylko w pamięci ten dobry sparring Smolińskiego w Gnieźnie, więc trochę za mało materiału takiego do analizy, ale myślę, że bazując na choćby takim skromnym materiale badawczym, no to na razie wyżej stoi Marcin Smoliński.
Okej. Okay. Chciałem was zapytać w takim razie, tak jak mówiłem, o całą kolejkę tej Speedway Ekstraligi. Ona w sumie fajnie wyszła strasznie, bo trzy mecze były bardzo wyrównane. 45-45 w dwóch spotkaniach. Mam wrażenie, że w Zielonej Górze w ogóle strasznie się interesowano meczem Stali Gorzów z Getwell Toruń. To nie tylko ze względu na Stal Gorzów, ale ze względu na Jacka Frontczaka. Też mam wrażenie, że w środowisku jakoś tak wszyscy czekają na jego potknięcie. To tak nie ukrywam, że jak się z różnymi ludźmi rozmawia, to takie się słyszy głosy. Natomiast jak ocenicie ten mecz najpierw właśnie Gorzowian z Getwell Toruń? Bardzo wysokie zwycięstwo, czy gdyby Doyle nie upadł, to tam mogło być zupełnie inaczej?
No właśnie, trzeba patrzeć na to...
Czy Getwell jest taki słaby, jak ten wynik teoretycznie
no
pokazuje?
No nie, no bo
tak?
Wyjęto z tej układanki bardzo poważne ogniwo, jedno, które wypadło już właściwie na samym początku meczu, poza tym też no nie było Chrisa Hordlera i no to są, wyjmijmy któremuś z zespołów dwóch zawodników takich naprawdę wiodących, lidera plus wiodącego, może tak, to każdy nie wyglądałby wesoło w Gorzowie, tak?
Choć nie wiadomo, jak ten Holder wygląda w tej chwili tak naprawdę.
No to
na
też inna sprawa, no tam wróble ćwierkają, że latał na jakimś zamkniętym sparingu, treningu punktowanym i że super wypadł, ale to będzie teraz w najbliższy weekend pewnie potwierdzenie, ale no wyjmijmy dwóch wiodących zawodników z drużyny, no i jest 35 punktów, tak? Także tutaj dla mnie zaskoczenia żadnego nie było.
Unia Leszno-Sparta Wrocław to trener oceni w związku ze swoimi korzeniami leszczyńskimi, tak to nazwijmy. Sparta szczęśliwie uratowała remis?
Myślę, że tak, że pomimo wszystko Sparta powinna się cieszyć, że uratowała punkt, bo naprawdę zawodnicy leszczyńscy są w mocnym gazie już od początku sezonu. I myślę, że tutaj no, zmysł Rafała Dubruckiego na pewno w tym pomógł, aczkolwiek no, nie liczył, że juniorzy pojadą. Mhm. Juniorzy plus max, że po prostu, że ta zdobycz będzie większa na ich koncie.
To jeszcze GKM Grudziądz, Włóknia, Częstochowa, to jest para, która nas bardzo interesuje, przecież dwa mecze jedziemy z tymi dwoma drużynami. O GKM-ie parę słów najpierw. Uderza, że nie wygrywali biegów praktycznie zawodnicy GKM-u Grudziądz. Jak na to patrzeć, to właściwie my powinniśmy się cieszyć, tak? Jakaś szansa dla nas, że im nie idzie, czy można powiedzieć z drugiej strony taki Lindgren, że po prostu nikt by nie miał szans wygrać, tak? Jak GKM wypadł? Trenerze, najpierw pan, potem poproszę Marcina, jak ten mecz
no,
widzicie?
Na pewno na tle Fredrika Lindgrena to wypadł słabo. Tyle, że Freddy Lindgren myślę, że jest tu w takiej topowej dyspozycji i na pewno na aktualną chwilę jest w trójce zawodników, którzy mogą powiedzieć, że są w gazie.
A reszta GKM-u? Znaczy reszta, a GKM? Liderzy GKM-u, Artiom Łaguta chyba rozczarowująco.
No też tor grudziądzki jest taki, że bardzo mocne też mają znaczenia pole startowe, o ile nie jest się Fredrikiem Lindgrenem. No więc też losowanie czasami jest korzystniejsze, czasami nie, bo w zależności czy pierwsze pole w tym Grudziądzu od początku niesie, czy też nie, ale myślę, że to dobry prognostyk, że Grudziądzanie u siebie mieli problemy z wygrywaniem wyścigów.
Marcin, GKM?
Po pierwszych biegach już taki byłem bardzo zaskoczony pozytywnie postawą całego Włókniarza i nawet zaryzykowałem tezę, że Włókniarz tu powinien wygrać, mając takich gości. I tak, ja nie wiem, czy ten remis to wiadomo w jakich okolicznościach został wydarty, minus 10, tak, 5-1 tak, w ostatnim biegu, ale patrząc na to, jak Częstochowa jechała od początku, to myślałem, że oni tam wygrają w Grudziądzu zdecydowanie tak naprawdę. Ja byłem zaskoczony, że i Artiom Łaguta nie wygrywa, ale też, że Krzysztof Buczkowski, taki matador grudziądzki, jakby nie było, tak, mając do parowego Przemysława Pawlickiego, że oni tam będą zamiatać tą drugą parą, tak w teorii przed meczem sobie myślałem, natomiast życie pokazało co innego. Trafiła kosa na Lindgrena.
A ten Lindgren to rzeczywiście też kolejny artykuł można zacytować, w którym już zastanawiają się wszyscy, czy mistrzem świata będzie. Także dość szybko są te łatki przypinane. Czego się spodziewasz, Marcin, w tym spotkaniu tutaj w Grudziądzu w takim razie, bo musimy już sumować te nasze rozmowy o naszym zespole przede wszystkim.
Zaklasyfikowałbym i Falubas, i drużynę z Grudziądza jako taką, i też Częstochowę jako taką grupę pościgową do playoffów i to będzie taki, myślę, mecz, który wygrać trzeba, jak się myśli o tych playoffach cały czas, natomiast jakoś tak nie czuję strachu, może tak nieskromnie powiem, jako Zielonogórzanin, nie czuję strachu przed Grudziądzanami, odkąd oni tutaj wrócili do Ekstraligi, jeszcze w Zielonej Górze nie wygrali, oczywiście statystyki to nie mają żadnego znaczenia, natomiast uważam, że na swoim torze Falubas ma takie atuty, począwszy od seniorów, a skończywszy na juniorach, zdecydowanie bardziej doświadczonych, że zwycięstwo zostanie w Zielonej Górze.
To trenera jeszcze poproszę o zamknięcie tej rozmowy. To chyba mecz zaryzykuje, w którym chcecie 2 plus 1, w dwumeczu 2 plus 1 punktów przywieźć, czyli tak pewnie machnąć tutaj grudziąc mocno będziecie chcieli w niedzielę.
No oczywiście do każdego przeciwnika mamy szacunek, bo tak jak mieli problemy z wygrywaniem wyścigów, tak każdy jest w stanie wyścig z tej drużyny wygrać. No niemniej to no...
Iloma?
Każdy wynik po zwycięski jest dobry, bo w Grudziądzu zazwyczaj też dobrze Zielonogórzanom idzie.
Ostatnio faktycznie. Dziękuję panom serdecznie. Teraz zmiana będzie. Adam Skórnicki, w każdym razie Marcin Krzywicki.
Dziękuję.
Jeżeli panowie
bardzo
chcą, to proszę zostańcie, a przyszedł pan Marcin Grygier. Chciałem słówko zamienić z Marcinem o przyśpiewce Falubazu, która ma się pojawić w niedzielę na stadionie. Natomiast najpierw ta przyśpiewka u nas zagra minuta 25 w Radiu Zielona Góra. Hej, hej, Falu. A to może nie ja, niech oryginał zabrzmi. Ja poproszę pana reżysera o zagranie tej piosenki na naszej antenie. No i kończy się u nas Hej, hej, Falubas. Chcę ciebie, Marcin, zapytać, czemu? Czemu tą, jak to za przyśpiewkę wymyśliliście? Kto się napisał i chcecie ją zaprezentować? Dobrze wiesz, że kontrowersję wywołała, tak? Pierwszy wpis pod waszym facebookowym, pod waszą prezentacją facebookową był taki, że słowa nie zacytuję, jakie tam napisano. Natomiast mam wrażenie, że większość tak stwierdziła, no to za biesiadne tutaj chodnikowe jakieś śpiewanie.
Okej, no przede wszystkim przyjmijmy, że Facebook, komentarze to jest generalnie śmietnik i to, co tam się wyprawia, to ciężko komentować. Natomiast myśleliśmy zimą z chłopakami z FNF-u, co zrobić z prezentacją zawodników. Jak wiemy, na meczach piłkarskich właściwie dzisiaj każdy klub praktycznie ekstraklasowy w Polsce ma jakąś pieśń taką, która jest śpiewana przez cały stadion na wyjście zawodników. Na murawę, na żużlu jest zupełny folklor. U nas przez ostatnie 2 lata 50 Cent, wcześniej Eye of a Tiger na połowie stadionów i inne.
Zresztą swoją drogą, jak Eye of the Tiger się skończył, to do nas ludzie dzwonili, gdzie jest Eye of the Tiger.
No tam każdy pomysł ma zawsze kogoś, komu się to podoba lub nie. I tutaj z chłopakami z FNF-u stwierdziliśmy, że robimy taką wersję. Wywołało to jakieś kontrowersje, bo rzeczywiście no to nagranie ciężko, żeby ono brzmiało tak jak pieśń stadionowa. No wiadomo, że gość śpiewa, jest do tego jakaś muzyczka i brzmi to lekko biesiadnie. Natomiast jeżeli zaśpiewa to kilka tysięcy ludzi, a mamy nadzieję, że tak będzie, to tak jak z hymnami na meczach reprezentacji Polski będzie można po 2 taktach muzykę wyłączyć i do tego chcemy doprowadzić. Chcemy to po prostu doprowadzić do tego, żeby w trakcie prezentacji zawodników cały stadion mógł odśpiewać piosenkę, która zresztą jest śpiewana na większości stadionów w Polsce. To nie jest coś, co wymyśliliśmy gdzieś z akordeonem na weselu.
To ma być także jakiś hymn oryginalny tego klubu, czy coś nie w rodzaju Do Boju Polsko? Była taka piosenka na meczach polskiej piłkarskiej.
No, załóżmy, bliżej Do Boju Polsko niż hymn. No, nie mówmy o hymnie, bo to absolutnie nie jest hymn i nie ma hymnu falubazowego. Jest to po prostu przyśpiewka, która ma towarzyszyć regularnie zawodnikom podczas prezentacji. Czy się przyjmie? Zobaczymy. Im więcej ludzi takich, którzy będą stali z rękami w kieszeniach i oceniali, że jemu się to podoba lub nie, i będzie sobie słuchał muzyczki. Nie, to nie chodzi o to, żebyśmy siedzieli na krzesłach i wysłuchali tego, co jest nagrane, wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby stadion to zaśpiewał, a wtedy efekt będzie zupełnie inny.
Ja mam jeszcze pytanie do ciebie o piosenkę Magia Falubazu, tak? Bo też ludzie do mnie, do radia dzwonili niejednokrotnie w trakcie poprzedniego sezonu, czemu jej nie ma na stadionie. Czy to jest jakaś kwestia, nie wiem, praw autorskich, czegoś, że nie możecie tu grać, czy z jakiegoś powodu nie chcecie tego grać?
Ale ta piosenka jest grana na stadionie, także nie za bardzo wiem.
No, mam wrażenie, że nie słychać, tak jak mówię. No, dostawałem powtarzające się telefony. Panie Jacku, tam nie
było. A gwarantuję, że w zeszłym sezonie właśnie w związku z tym, że była było też do klubu wiele telefonów i próśb, to zawsze gdzieś tam w trakcie meczu ta piosenka była puszczona.
To do przyśpiewki wracam. To jest tak, że na tym meczu po raz pierwszy będzie taka próba wciągnięcia całego
spróbujemy, stadionu, oczywiście. Tak? No będzie intonowane to też z gniazda przez chłopaków tutaj z trybuny K. Ale czy się przyjmie, zobaczymy, jak każda inna przyśpiewka stadionowa. No nie robiłbym z tego jakiejś wielkiej mecy.
Tak się głośno zrobiło o niej, że naprawdę chciałem dowiedzieć.
No okej, okay, no bo zawsze od kilku lat, kiedy już jest taki kibice w Zielonej Górze już poczuli się tak mocni, ten falubas jest, wydaje mi się, taki mocny, już wszystko właściwie widzieli, więc takie nowe inicjatywy też się spotykają często z taką krytyką, myślę, często nieprzemyślaną, bo zanim ktoś na spokojnie się zastanowi, próbuję właśnie tego Facebooka się od razu dorwać i coś tam napisać. Ja nawet się wdałem w taką niepotrzebną dyskusję z takim jednym panem na Facebooku, który skończył tą dyskusję. On tak nie śpiewa w ogóle, także on sobie posłucha i w poniedziałek zda na Facebooku relację, czy mu się podobało, czy nie. No i też ma do tego prawo, okej. Okay. No ale mam nadzieję, że duża część stadionu zechce wziąć w tym udział i wtedy efekt będzie naprawdę niebiesiadny, a taki, kurczę, wbijający w ziemię.
To gwoli formalności, to jest na waszej stronie po prostu te słowa do zobaczenia i do ewentualnego nauczenia się, do posłuchania?
To jest, na falubas.com można to znaleźć, na falubazowym Facebooku, na Facebooku fanatycy naszego falubazu, także we wszystkich tych miejscach ta piosenka jest ze słowami.
To teraz powinien powiedzieć, sobie, no to zaśpiewajmy sobie, Marcinie, ale
śpiewaj, Jacku.
Nie będziemy próbować chyba jednak tutaj.
Poczekamy do niedzieli.
Za duża dwuosobowa publiczność, jak dla mnie to ja skrępowany jestem. Tak jest. Dziękuję serdecznie, w każdym razie 16:30, mecz Falubazu z GKM. Coś ludzie innego powinni wiedzieć, że coś innego będzie na stadionie się działo, czy żadnych zmian właściwie organizacyjnie?
15 otwieramy bramy, bardzo bogata strefa falubaziaka na otwarcie sezonu, naprawdę warto przyjść z dzieciakami wcześniej, bo będzie się działo bardzo dużo. No ale przede wszystkim mecz. 16:30, pierwszy bieg.
Czekamy na dwa punkty.
I trzeba wygrać.
Dziękuję serdecznie, Marcin Grygier, a to było Sport Cafe. To wszystko. Do
Dziękuję,
widzenia.
Dziękuję, do widzenia.
Jedni rozmawiają o polityce, drudzy o kulturze. My mamy miejsce, w którym dyskutujemy tylko o sporcie. To miejsce to Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, również dziennikarze i kibice. Sport Cafe. Spotykamy się tu w każdy piątek o 12:30. Sport Cafe. Tu nie ma tematów tabu. Tu są rozmowy o tym, czym żyje każdy zielonogórski fan sportu.